Rozległej siostry w końcu XIX wieku ktoś pojawił się w tym środowisku wadowickim. Mężczyzna w wieku 57 lat. Znam go dobrze. A może jednak nie. Wiem o nim wiele, ale bez wątpienia nie wszystko. Bogata postać. Człowiek niezwykły. Człowiek Kresów, urodzony na Wileńszczyźnie. A więc ktoś, kto by mógł powiedzieć nam bardzo wiele o tamtej przestrzeni, o zwyczajach i tam żyjących ludziach w Wilnie i okolicy. To człowiek, który znał dobrze środowisko rosyjskie. Przez studia w Mikołajskiej Akademii Inżynierii Wojskowej. Człowiek, który przeszedł formację oficerską. Człowiek, który znał mentalność rosyjską. Tąż wiedzę posiadał, która potrzebna byłaby i nam w jakiejś mierze. Dlaczego? Bo często my, nasze pokolenie, otrzymywały ją przez media bolszewickie, komunistyczne, bardzo skażone, nie pokazujące nam całej prawdy o tamtym świecie. My do dziś tą wiedzą się karmimy i często nawet nie podejmujemy wysiłku, aby posiadać tą właściwą wiedzę. To legenda powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski. I to nie był jakiś człowiek, który nie był aktywny w tamtej rzeczywistości. Tam odkryto, że jest dobrym wychowawcą, nauczycielem. To już praktykował w tej rzeczywistości Akademii Petersburskiej, przez krótki czas tam wykładając. Ale gdy się znalazł w tym momencie po krótkiej pracy w Akademii, przy budowie kolei, musimy pamiętać, że w tamtych czasach kolej warszawsko-wiedeńska powstaje w połowie XIX wieku. Do Petersburga kolej uruchomiono dopiero w 1862 roku. A więc człowiek będący na bieżąco w sprawach technicznych jako inżynier. Ale gdy znalazł się w takich wioskach Aniutynę, miasteczko Putywna, to nie tylko, że wytyczał tą kolej, on się interesował tą społecznością, przyglądał się. Był niezwykłym obserwatorem. Jeśli chcemy się zorientować mniej więcej, co to za obszar, na przykład Konoto, Putivla, Aniutynę, to jest miejsce, jak oglądamy, słuchamy może opery Borodina, to wiemy, że jest taka opera Kniaz Igor, czyli książę Igor. I on wiedział, że jest taka legenda opisująca jego wędrówkę na wschód. Od razu ją czyta. Dociera do tych miejsc, do tych źródeł. A więc nawet takie momenty proste, dla nas może nie mające żadnego znaczenia, gdy nawet czytamy jego listy czy wspomnienia, możemy w ogóle na to nie zwrócić uwagi, że on o tym mówi. Ale widać po prostu pełne zaangażowanie. Oczywiście trzeba wiedzieć o tym, że gdy wchodzi w świat chociażby Syberii czy Rosji, to musimy wiedzieć, że takiej Akademii Petersburskiej to nie studiuje tylko Józef Kalinowski. Trzecia część studentów tej Akademii to Polacy. Na Syberii, w tym czasie, kiedy on się znalazł, zesłano 40 tysięcy ludzi. Ale to nie był początek zesłań. Czasami czytając jego listy czy wspomnienia, mamy wrażenie, że tylko on to robił. On spotkał tam masę przyjaciół. Jednego z nich znamy. Ojciec Wacław Nowakowski, kapucyn, był wówczas klerykiem, bagaż doświadczeń, był wydawcą, był bibliotekarzem. I Rafał przyszedł do Wadowic już z tą umiejętnością. Tu interesował się nie tylko Wadowicami, ale troszczył się o archiwizację dokumentów, o wydawanie kronik, o to, żeby uchronić to wszystko, co pozostało po tej zawieruszy, jaka się dokonała w rzeczywistości polskiej. A więc wiele wyniósł z tamtego świata. Rafał przede wszystkim miał też doświadczenie spotkania się z Kościołem Wschodnim, z prawosławiem. Dlatego wielokrotnie w modlitwie do świętego Rafała słyszymy, że on się troszczy o jedność Kościoła. Co miał na myśli? Co mógłby nam zaoferować? Co mógłby powiedzieć o tym Kościele? Co trzeba by zrobić, żeby rzeczywiście ta jedność wzrastała? Rafał przyjechał do Wadowic nie tylko sam i przyjechał w konkretnym celu. Trzeba było zaangażować się w konkretne dzieło. A jest inżynierem, jest wychowawcą, jest pedagogiem, jest człowiekiem modlitwy. I trzeba na nowym miejscu stworzyć życie klasztorne. A więc nie widzimy żadnych uników. Ten człowiek poświęca się konkretnemu dziełu. Ma 57 lat. W tamtych czasach troszkę krócej żyli ludzie. Byli bardziej schorowani. Ale gdy jeszcze bierzemy pod uwagę zsyłkę syberyjską, te przeróżne doświadczenia, to trzeba wiedzieć, że położył bardzo wiele wysiłku, aby dać sobie radę z tym wszystkim. Ale zauważcie, jaka jest umiejętność wejścia w rzeczywistość. Odważna, śmiała, trzeba postawić na nogi życie klasztorne, życie karmelu. I trzeba o to zatroszczyć się o wychowanie młodego pokolenia. Sądzę, że tu w okolicach było dużo księży. Tak jak i dziś. Ale święty Rafał wniósł coś, co dostrzegano już o wiele wcześniej. Szczególną cechę swojego życia duchowego. I ludzie to odkryli tutaj. Tu w Czernej, w innych miejscach. I nie musiała za tym iść jakaś szczególna pogłoska. Byli wrażliwi na to. Ten człowiek mający tyle spraw na głowie, budowy kościoła, klasztoru, organizacji życia, zatroskany jeszcze o wiele innych spraw poza tym wszystkim. On na przemian, jak wiecie, z przeorem Czernej, Wadowice, odkryto, że ma szczególny dar prowadzenia dusz. Stały tu kolejki. On nie spowiadał godzinami, nie w sensie siedzenia w konfesjonale, nie trzymał penitenta godzinami, nie męczył go. To było szybko, ale solidnie. On znał duszę, znał człowieka, jak dobry lekarz. Wiedział, co jest człowiekowi potrzebne. Jakie lekarstwo przypisać na jego boleści. Ludzie tego potrzebowali. To rzeczywistość końca XIX wieku odkryli ten szczególny dar. Gdybyśmy tak sięgnęli do różnych komentarzy, opinii, nawet dzisiaj można powiedzieć tak popularnym internecie, to najkrótszą i najciekawszą opinię będziecie zaskoczeni, kto daje. Strona internetowa Petersburska Akademii Inżynierii Wojskowej podkreśla właśnie tą cechę, że jest mistrzem w prowadzeniu dusz. Już w Wilnie, w Syłce ludzie wiedzieli, że ten człowiek jest blisko Pana Boga. Że jest pośrednikiem. Dlatego umiera w opinii świętości. Nie dlatego, że jest legendą powstania styczniowego, bo takich zesłańców i powstańców była masa. Z Karmelu zostało zesłanych 6 karmelitów za udział w powstaniu styczniowym na różny sposób. Nikt nie pamięta dziś ich imion. Nikt o nich nie wspomina. Ci ludzie też przeszli przez trudną drogę. On został zapamiętany, że jest przyjacielem Pana Boga. Że powie jakieś słowo ważne, które oświeci drogę i przybliży do Pana Boga. Że wyprostuje ludzkie sumienia, że umocni ducha. Wiemy, że temu wszystkiemu pomagało to, co przeżył w swoim życiu. Te przeróżne doświadczenia, to zainteresowanie światem, wiedza przeróżna. To wszystko jakby służy jednemu. Ale Bóg o czymś szczególnym obdarzył. Ludzie do tego się ciągnęli. Podobnie do ojca Pio i tak dalej. Tego też potrzebowali. Może gdzieś odnajdziemy tego ducha w tej przestrzeni. Przedmioty zostają, ale tego ducha trzeba odkrywać w sposób duchowy, by zobaczyć, kim on rzeczywiście był, by on jakby się nie ulotnił z tego świata naszego, byśmy nie mówili tylko o biografii, o pamiątkach, ale byśmy zobaczyli tą wielkość ducha, tego Bożego człowieka, który ukazał nam prawdziwego Jezusa Chrystusa, którego trzeba miłować i odkrywać na każdy dzień.